Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań. Zaprasza Krzysztof Polasik.
Dzień dobry. Naszym gościem jest posłanka Polski 2050 z Kalisza, przewodnicząca Sejmowej Podkomisji do Spraw Transportu Kolejowego Barbara Oliwiecka. Dzień dobry, pani posłanko.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
Wczoraj prezydent Karol Nawrocki przy oklaskach mieszkańców w Kaliszu podpisał projekt ustawy wzywający rząd do budowy CPK w tym dawnym kształcie stworzonym za rządów Zjednoczonej Prawicy. Ten projekt wpisuje przebieg przez stację w Kaliszu. Jest tam wpisany obowiązek zatrzymywania się tej kolei w Kaliszu. Czy pani poprze tę inicjatywę?
Znaczy, oczywiście diabeł tkwi zawsze w szczegółach, więc przyjrzymy się tej ustawie bardzo, bardzo dokładnie. Natomiast tak, ja oczywiście popieram rozwiązanie takie, żeby kolej szybkich, dużych prędkości zatrzymywała się w Kaliszu. To jest dla nas, jako dla mieszkańców Kalisza, bardzo ważny postulat. My oczywiście wiemy i znamy te zapewnienia, że kolej dużych prędkości będzie zjeżdżać z obwodnicy według obecnego projektu do centrum miasta, znaczy do na dworzec Kaliski. Natomiast mieszkańcy Kalisza są za wariantem W9, który był uzgodniony, i to trzeba rozważyć do końca.
Pani wolałaby, żeby był realizowany wariant W9, czy ten bypass za miliardy złotych?
Ja powiem panu tak. Ja bym chciała, żebyśmy usiedli i zostawili politykę z boku i porządnie porozmawiali merytorycznie o tych projektach, bo wokół CPK narosło bardzo dużo mitów i niestety stało się to też bronią polityczną. Tak dla CPK jest projektem politycznym, bo kiedy byśmy sobie porównali nawet ten plan Mateusza Morawieckiego z planem rządu, to okazuje się, że tych różnic wcale nie jest tak dużo. To była kwestia pewnego nazewnictwa, pewnych obrazków, natomiast plany realizacyjne wcale się tak bardzo mocno nie różnią. To jest po pierwsze. Po drugie, proszę pamiętać, i to jest ważne, że umowa na przygotowanie analizy bypassu została podpisana w czerwcu 2023 roku. Z wykonaniem do grudnia 2023 roku. I to nie były takie lekkie, puste analizy. Na to było przeznaczone, zaaneksowane w umowie zarządów Zjednoczonej Prawicy 1 400 000. Ja tutaj absolutnie, jeżeli chodzi o Kalisz, stoję po stronie mieszkańców. Kolej dużych prędkości musi się zatrzymywać. I rozmawiałam w ministerstwie o dwóch projektach. O tym, żeby wrócić do wariantu W9, albo jeżeli już w 2023 roku planowano ten bypass, to żeby na tym bypassie był przystanek kolejowy dla Kalisza. Ten projekt niestety, z tego co wiem, z przyczyn technicznych upadł. Dla nas, dla mieszkańców Kalisza, jest to najważniejsze to, żebyśmy mieli dostęp do tych najszybszych pociągów również, do tych pociągów 250 km na godzinę również, żebyśmy mogli w pół godziny dojechać do Poznania i w godzinę do Warszawy.
A czy nie jest tak, że z perspektywy całego projektu jednak korzystniejsze byłoby to, gdyby te pociągi przejeżdżały tym bypassem przez Kalisz, nie zatrzymując się, żeby mogły osiągnąć prędkość ponad 300 km na godzinę? No za chwilę, za kilka lat tak naprawdę już prywatni przewoźnicy będą mogli po Polsce jeździć i oni będą sobie analizować, czy jest sens się zatrzymywać, czy oni nie chcą jechać szybciej.
No, tu poruszył pan bardzo ważną kwestię otwarcia rynku. Oczywiście, że zawsze mamy ten punkt widzenia dużych aglomeracji i mamy ten punkt widzenia takich miast średnich jak Kalisz. No, ja zawsze, i to nie tylko ja, ale całe moje ugrupowanie Polska 2050, o czym wyraźnie mówił marszałek Szymon Hołownia, czy w styczniu na konferencji w Kaliszu poświęconej CPK, czy w kampanii prezydenckiej, że my musimy myśleć o zrównoważonym rozwoju i o średnich miastach. I przy takich dużych inwestycjach, jak właśnie komponent kolejowy, kolej dużych prędkości, my musimy też modelować pewne zachowania czy procesy demograficzne. Więc dla nas jest istotne, żeby pociągi nie przejeżdżały przez bypass, bo tak jak pan redaktor zauważył, będzie zawsze decyzja taka pewna uznaniowa, który skład zjedzie na dworzec do Kalisza po pasażerów, a który tylko przetnie miasto bypassem. Dla nas jest ważne, żeby po prostu mieszkańcy Kalisza no, mogli wsiąść do tego najszybszego pociągu i dojechać do Warszawy w 1,5 godziny czy do Poznania w 30 minut. Więc No, musimy usiąść jeszcze raz do rozmów, tak jak mówię, na temat całości koncepcji, żeby pokazać, że te różnice wcale nie są takie duże i żeby faktycznie pokazać dużo populizmu ze strony opozycji w tym temacie, ale też faktycznie pochylić się merytorycznie nad przystankiem w Kaliszu.
Zastanawiam się, czy TGV, francuskie TGV zatrzymywałoby się w Kaliszu, gdyby tutaj tworzyło sieć swoich połączeń.
No, wie pan, są różne koncepcje, jeżeli chodzi o szybką kolej w Europie. My też możemy czerpać oczywiście z doświadczeń zagranicznych, natomiast Francja nie jest akurat dobrym przykładem, dlatego że Francja jest bardzo mocno spolaryzowana na duże ośrodki i w zasadzie jest Paryż i wokół nic nie ma, więc no, raczej bym szukała rozwiązań, które zapewniają taki zrównoważony rozwój również średnim miastom.
Podsumowując już ten wątek, rozumiem, że nic nie jest przesądzone i chyba ten wariant W9 jeszcze może wrócić.
Znaczy, ja bym chciała, żebyśmy porozmawiali, co realnie faktycznie dostanie Kalisz. Czekam na horyzontalny rozkład jazdy, który też pokaże plany, jakie składy, ile pociągów dziennie ma się zatrzymywać. My nie mówimy, że wszystkie pociągi mają się zatrzymywać w Kaliszu. Absolutnie nie. Ja rozumiem tą potrzebę przewiezienia tych potoków pasażerskich z Poznania do Warszawy w jak najkrótszym czasie, absolutnie tak. Natomiast Kalisz powinien mieć co godzinę ten pociąg do Warszawy, do Poznania. Tak deklaruje ministerstwo, tak deklaruje wiceminister Piotr Malepszak i prezes również CPK. Natomiast poczekajmy na horyzontalny rozkład jazdy, upewnijmy się, zobaczmy, co jest realnie na stole, tylko tak jak mówię, oddzielmy tą politykę, bo tam jest bardzo dużo no, takich właśnie przekłamań.
Za nami protesty kolejarzy w całym kraju. Rozmowy związkowców w sprawie PKP Cargo już się zakończyły. Takie mamy sygnały. No i nic z nich nie wyszło. We wrześniu ruszą zwolnienia. Naprawdę nie da się nic z tym zrobić?
Znaczy, to są dwie kwestie. Sytuacja firmy PKP Cargo i jakby polityka przewozów towarowych nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. I jeżeli chodzi o PKP Cargo, ja prowadziłam w tej dwie komisje w tym temacie ostatnio i faktycznie sytuacja firmy jest zła. I to jest efekt, trzeba sobie jasno powiedzieć, to jest efekt na przykład decyzji węglowej Mateusza Morawieckiego, przez którego Cargo, PKP Cargo straciło, nawet nie chodzi o to, że straciło miliony, straciło klientów, którzy po prostu nie wrócili, bo na polityczne polecenie PKP Cargo zostawiło wszystkich swoich klientów i musiało wozić węgiel, a w zasadzie czekać na ten węgiel. W rezultacie klienci PKP Cargo no, na przykład pokupowali sobie własne tabury albo zmienili operatora i to nawet również spółki państwowe. Poza tym tam oczywiście doszło do też wielu innych takich niegospodarności. I my rozmawialiśmy, mieliśmy na spotkaniu również przedstawicieli strony związkowej i powiem panu szczerze, że na całym spotkaniu wybrzmiało jedno. Strona związkowa, zarówno jak i zarząd PKP Cargo w porozumieniu robią rekonstrukcję, znaczy robią, zmieniają tą firmę i faktycznie również jeżeli chodzi o zwolnienia grupowe, tam jest porozumienie, bo cel jest jeden, żeby PKP Cargo przetrwało.
I ale ta firma w tym momencie się teraz wyludnia. Ludzie albo są zwolniani, albo odchodzą. I teraz znowu będą zwolnienia, bo po prostu związkowcy nie zgodzili się na to, co proponowały władze PKP Cargo, a proponowały zrezygnowanie szybsze z zbiorowego układu pracy, który gwarantował szereg benefitów dla tych pracowników.
Ja powiem tak, na spotkaniu na podkomisji stałej, gdzie również była strona związkowa zabrała głos w jednym tylko temacie, a mianowicie, żeby zmieniła się polityka krajowa w zakresie przewozów towarowych, bo sytuacja PKP Cargo, tak jak innych przewoźników towarowych, nie polepszy się, jeżeli nadal nie będzie wskazanego jasno priorytetu na rozwój przewozów towarowych. I to nie jest problem tylko Polski, to jest problem Europy. Mamy naprawdę ogromną dysproporcję pomiędzy transportem drogowym, a pomiędzy transportem kolejowym. My bardzo mocno chcemy, i ja tutaj popieram stronę związkową, w tym, żeby rozwijać transport intermodalny. I zniżki, które transport intermodalny otrzymał ostatnio, pokazuje jasno, że to jest dobra droga. To jest dobra droga i może być to konkurencyjne dla transportu drogowego. I tu trzeba działać dwutorowo, naprawdę.
Czy przewodniczący Rady Miejskiej w Kaliszu powinien zostać odwołany? Wiemy, że został zatrzymany przez policję po awanturze domowej. Był wtedy pod wpływem alkoholu, miał kierować groźby karalne pod adresem funkcjonariuszy. Ostatecznie po przesłuchaniu został zwolniony do domu, ale wiem, że opozycja domaga się odwołania go z funkcji.
No, ja powiem szczerze, standardy polityczne w ogóle powinny być takie, że po pierwsze politycy nie powinni w ten sposób się zachowywać, a jeżeli do takich zachowań doszło, to sami powinni podać się do dymisji, przynajmniej z funkcji oczywiście przewodniczącego Rady Miasta. Ja będę popierać ten wniosek.
Przypomnę tylko, przewodniczący Rady Miasta jest działaczem Prawa i Sprawiedliwości. Mówimy oczywiście o Radzie Miasta Kalisza. Prezydent Kienastowski odpowiada, że to radni powinni sami między sobą zdecydować, czy tak naprawdę coś się stało, czy powinniśmy zabrać mandat, czy powinna ta osoba już nie być na tej funkcji.
No, ja myślę, że to będzie przedmiotem dyskusji na Radzie Miasta. Przepraszam. Ja myślę, że to będzie przedmiotem dyskusji na Radzie Miasta, absolutnie. No bo to wie pan, to jest poważna sprawa. No, z doniesień medialnych wiemy, że tam był alkohol, tam była jakaś przemoc w rodzinie. Więc to są bardzo poważne zarzuty i nie powinniśmy tego tolerować w przestrzeni publicznej. No.
Bardzo krótko już, czy w ogóle jest przyszłość Polski 2050? Pytam, bo tak, Szymon Hołownia przestanie być za chwilę marszałkiem Sejmu. Z klubu odszedł Tomasz Zimoch, kolejny już poseł. Radna w powiecie lubelskim wybrała na przykład PiS i zmieniła barwy polityczne.
Polska 2050 ma się bardzo dobrze i my, i marszałek Szymon Hołownia wielokrotnie
Te kroki tego nie pokazują, które podejmują poszczególni działacze.
Ale wie pan, mówi pan o wymienił pan 3 nazwiska na kilka tysięcy osób, które współpracuje z Polską 2050. Więc to nie jest dobra perspektywa. Marszałek Szymon Hołownia wielokrotnie powtarza, że naprawdę jeżeli tylko już zakończy się jego urząd marszałka, będzie z przyjemnością jeździł, odwiedzał nasze struktury jako przewodniczący partii, budował, rozwijał. My jako Polska 2050 widzimy teraz jeszcze bardziej, bardzo wyraźniej, że po zmianie sytuacji politycznej, która nastąpiła po objęciu prezydentury przez Karola Nawrockiego, jest potrzeba ogromna właśnie tego budowania tego centrum Polski na scenie politycznej, budowania pomostów pomiędzy rządem a prezydentem. I tutaj akurat w tym obszarze nikt się tak nie wpisuje jak właśnie Polska 2050, która za sprawą też oczywiście marszałka Szymona Hołowni potrafi rozmawiać merytorycznie z każdą stroną.
Przymierzacie się do koalicji z Prawem i Sprawiedliwością?
Nie, nie ma takich w ogóle rozmów. Jesteśmy w koalicji 15 października i tu nie ma w ogóle żadnych wątpliwości w tej kwestii. Tworzymy rząd, bierzemy odpowiedzialność za to oczywiście, co się teraz dzieje i nie ma żadnych rozmów na temat żadnej koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. Absolutnie nie. Tutaj w tej sprawie mamy jednoznaczne stanowisko, wyraźne. Prawo i Sprawiedliwość przede wszystkim musi rozliczyć wszelkie nieprawidłowości, nadużycia władzy, malwersacje finansowe, jakie były w ostatnich 8 latach.
Posłanka Polski 2050, Barbara Oliwiecka była Państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę, życzę dobrego weekendu.
Dziękuję ślicznie, miłego dnia, miłego weekendu dla Państwa.
Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań.